Moimi gośćmi dzisiaj są krytycy i poeci Anna Kałuża, Romek Honet, Jacek Gutorow, Paweł Kazimierski i Kaczmarski, Karol Maliszewski. W zeszłym roku w Salonie Polityki rozmawialiśmy o barbarzyńcach czy nie. Podsumowaliśmy 20 lat polskiej literatury i wtedy publiczność bardzo mocno upomniała się o najmłodszą poezję. I dlatego w tym roku w Salonie Polityki rozmawiamy właśnie o niej. Mamy antologię Romka Honeta Poeci na Nowy Wiek. Mamy książkę Połów. I tak naprawdę chcemy się zastanowić, co się zmieniło, czy coś się zmieniło w poezji, czy tylko w sposobach jej funkcjonowania. Światło gaśnie nad nami. W dyskusji w przystani Mariusz Grzebalski zauważył, że trudno mówić o jakichś takich zmianach w języku czy w tematyce, że to nie, jakby nie tutaj należy szukać tej zmiany, jeżeli ona nastąpiła. Pisał, że dla niego najważniejszą różnicą jest dojrzałość tamtych debiutów. I to porównując z debiutami najmłodszymi. Czy to jest jedyna różnica? Czy tak naprawdę możemy mówić o jakiejś diametralnej zmianie? Jacku.
Dobry wieczór. Więc jeżeli chodzi o moje poglądy, muszę tak szybko zebrać teraz myśli. Ja generalnie zgadzam się z Mariuszem, to znaczy ja uważam, że większej zmiany z rokiem 2000 nie było. I to są te same gesty, te same sytuacje, te same projekty, które były też obecne i które zdały egzamin w latach 90. Niemniej jednak mnie się wydaje, że o takich drobnych różnicach można mówić. I ja tak na dzień dobry bym, czy na dobry wieczór bym o trzech rzeczach powiedział. Po pierwsze, wydaje mi się, że o ile poezja lat 90. była niewątpliwie poezją bezprogramową, poezją, która nie kierowała się żadnym fundamentalnym czy założycielskim mitem, o tyle była to bezprogramowość w pewnym sensie manifestacyjna, tak bym ją określił. Natomiast w ostatnich 10 latach wydaje mi się, że mamy do czynienia z takim brakiem programu autentycznym, w tym sensie, że to nie jest gest, to nie jest jakaś taka poza, tylko autentycznie środowisko kulturalne i pewien paradygmat, który nas otacza, jest taki, że właściwie nie ma się od czego odbić, nie ma do czego dotrzeć i ta poezja ulega takiemu wyrównaniu. Po drugie, coś, co bym nazwał takim pociągiem do wspólnoty. Mnie się wydaje, że w tych tomikach, które tutaj sobie na okoliczność tego spotkania przeczytałem, wyczuwam jakieś takie pragnienie odbudowania wspólnoty na zupełnie innych prawach. To znaczy nie takiej wspólnoty, która była w latach 80. i która później była sabotowana przez następne pokolenie, tylko wspólnoty, która się buduje bez programu, bez wspólnych przekonań, bez pokolenia. Tym niemniej jest to wspólnota. I jeszcze trzecia rzecz, tylko jeśli pozwolisz, zerknę do swojego notatnika. Tutaj mam tomik Edwarda, pierwszy, Dolna Wilda. Myślę, że ten pierwszy wiersz z tego tomu, czyli Egzotycznej rybie z akwarium w Café 2000, to jest taki wiersz do pewnego stopnia mówiący bardzo dużo o tej nowej poezji. Tutaj jest takie wyłuszczone kursywą sformułowanie, chociaż to obce, obce, obce. I mnie się wydaje, że ta obcość, bardzo mocna figura obcego, sytuacja obcości jest w tej poezji również inaczej obecna niż była obecna w latach 90. Mówiąc to, nie mam wrażenia, że to są jakieś bardzo odmienne rzeczy. To jest cały czas jakby ta sama sytuacja liryczna. Niemniej jednak rozłożenie akcentów wydaje mi się, że jest trochę inne.
Zastanowiło mnie to, co mówisz o wspólnocie, bo to jest dosyć nieoczywiste, bo tak jak pisał Paweł Kaczmarski w Przystani, że pewne na przykład sposoby kategoryzacji się wyczerpały. Znaczy trudno mówić o formacjach czy grupach w tych najmłodszych rocznikach. Romek, czy ty tę wspólnotę też zauważasz?
Jeżeli chodzi o takie kategorie jak wspólnota, to myślę, że byłbym tutaj zdecydowanie ostrożny i położyłbym nacisk na to, że pewne przypadłości posiada krytyka polska, które polegają na tym, że dąży się przede wszystkim do kategoryzacji, ale do kategoryzacji szeroko rozumianej albo do znalezienia, wykrycia, wychwycenia kryterium pokoleniowości, obrębu obszaru wspólnoty. Tymczasem wydaje mi się, że może to być dosyć zwodniczym zabiegiem i zwodniczą drogą, jeżeli chodzi o współczesną lirykę polską. Tą lirykę, która odbywa się, jeżeli tak można powiedzieć, dzieje się na gorąco. To znaczy ja tutaj pozwalam sobie zlekceważyć pewne wewnętrzne pęknięcia, które istnieją w antologii. Istnieją takowe. Nie da się ukryć, że Edward Pasewicz jest autorem, który debiutował jak gdyby u zarania tej dekady o uznanym dorobku. Są tam też autorzy zaledwie jednego tomiku, ale zmierzając do wspólnotowości czy do określonej kategoryzacji, drążą mnie pytania zasadnicze. Czy rzeczywiście musimy to robić? Czy musimy to robić współcześnie? Za każdym razem domagać się przełożenia liryki na wspólnotę, na kategoryzację, na uchwycenie, na utylizację, bo to uchwycenie oznacza równocześnie utylizację pewnego uroku, pewnego obszaru, który nie daje się jednoznacznym gestem zakreślić. I wydaje mi się, że nie powinniśmy tego tak łatwo dokonywać. Powinniśmy się skupić na różnorodności, ponieważ wydaje mi się, że mieliśmy ten przełom roku 89, gdzie potem pojawili się oczywiście wcześniej w prasie literackiej, ale potem jako autorzy tomików poeci Brulionu. I my ciągle posługujemy się tymi samymi kryteriami myślowymi, to znaczy wciąż żądamy przełomu, rewolucji, etc. Jeżeli popatrzymy na świat społeczny, na świat medialny, to zobaczymy, że tego typu konflikty czy zmagania są tworzone sztucznie i sztucznie utylizowane. Myślę, że podobnie jest w liryce, stąd ogromna rola spoczywa na czytelniku. Nie mówiłbym o wspólnotowości, nie mówiłbym o tak zasadniczej kategoryzacji, mówiłbym raczej o pewnej atomizacji tak szeroko posuniętej, jak szeroko zatomizowany jest świat mediów. I myślę, że te kryteria w pewien sposób, jeżeli ten stan potrwa jeszcze przez 10-20 lat, te kryteria już być może przestają być użyteczne w odsłuchu liryki, też literatury polskiej. Nie wyłącznie polskiej zresztą. Może to jest takie dążenie, żeby wszystko uchwycić, skategoryzować. Niekoniecznie. Czasem się pojawi jakiś na przykład Piper gdzieś z boku, który może jest średnim poetą, natomiast jest tak znaczącym teoretykiem, że wywiera swój wpływ na literaturę w odmienny sposób, ale tutaj już jest znacząca rola czytelnika, więc tak bym to określił.
No ja tylko doprecyzuję w takim razie, bo czuję się w obowiązku jakby to uczynić, jeśli chodzi o pojęcie wspólnotowości. To znaczy, oczywiście chodzi o wspólnotowość po atomizacji, po kresie pewnej wspólnoty. Myślę na przykład o takiej książce Agambena sprzed 20 lat bodajże, Wspólnota, która nadchodzi. On tam stara się zdefiniować wspólnotę, która następuje po końcu wszystkich narracji. Także absolutnie tutaj zgoda z kresem pewnych łączy pomiędzy poetami na poziomie pokolenia, czy gestów, czy poetyki. To wydaje mi się, że to jesteśmy jakby po tym i wszelkie tego rodzaju próby nie mają sensu.
Ania, co? Mnie się wydaje wręcz odwrotnie, że brakuje w poezji, czy w krytyce, która zajmuje się poezją, bardzo wyrazistych i bardzo jednoznacznych komentarzy. W związku z czym wydaje mi się, że być może nie zbyt pochopne i niezbyt szybkie podsumowania, ale dosyć wyraziste i jednak jednoznaczne interpretacje poezji w są jak najbardziej na miejscu, w związku z czym raczej postulowałabym o to, o czym panowie mówią przeciwko, to znaczy o jednak bardzo mocne, wyraziste, nawet za cenę redukcji pewnych interpretacyjnych możliwości, komentarze, wierszy, książek poetyckich, takie, które by ustawiały określone teksty literackie, określone wiersze w pewnej jasnej, wyraźnej, czytelnej perspektywie. I gdybym miała określić różnicę w debiutach 2000, a debiutach po 1989 roku, to powiedziałabym, że te różnice właśnie mieszczą się w takiej perspektywie krytyczno-literackiej. To znaczy, że krytyka literacka w roku, przynajmniej po roku 2000, jest zdecydowanie lepiej przygotowana na to, żeby opracowywać, komentować, wprowadzać w jakieś szersze pole właśnie książki poetyckie. To znaczy, chodziłoby mi o to, że po 1989 roku krytycy raczej mieli problem z wielością, różnorodnością poetyk, z którymi musieli się uporać. Natomiast to, co się dzieje po roku 2000, jest raczej związane z pewnym wejściem już, myślę o poetykach, myślę o estetykach, o ideologiach i o różnych innych rzeczach, jest już związane raczej z wejściem w pole wyraźnie zaplanowane, wyraźnie zorganizowane, wyraźnie administrowane nawet. I tutaj my jako krytycy nie mamy zbyt dużo do powiedzenia. To znaczy te propozycje poetyckie, które się pojawiają, są propozycjami, które możemy bardzo łatwo obsłużyć. To znaczy możemy o nich powiedzieć bardzo dużo i od razu. To znaczy nie mamy z nimi zbyt dużego problemu, przynajmniej z tej perspektywy, z której mówię, to znaczy z roku 2010.
Ale jakie one są? Co możemy o nich powiedzieć?
Z mojej perspektywy one są bardzo wyraźnie sprofilowane. To znaczy jestem w stanie powiedzieć, co odróżnia na przykład nazwiskami. Znaczy, są mocne poetyki i estetyki, które są oczywiście polityczne. Są estetykami zorientowanymi na pewną rewolucyjność i na pewną progresywność literacką i estetyczną i są poetyki bardzo zachowawcze. I z mojej perspektywy to jest bardzo wyraźnie ustawione od razu. Znaczy, jak ktoś debiutuje książką pod tytułem Możesz czuć się bezpiecznie, to od razu stawia się w tej perspektywie dla mnie bardzo wyraźnej po stronie i rewolucji literackiej, i rewolucji społeczno-politycznej. Jak ktoś debiutuje książką, nie chciałabym tak bardzo, ale gdyby ktoś debiutuje książką, Romek, podpowiedz jakąś książkę teraz.
Czuj się zawsze zagrożony.
Nie ma takiej książki. Ale na przykład biała książka, tak? To wiem, że eksperyment formalny w tej książce nie jest obliczony na eksperyment jednocześnie taki socjologiczno-światopoglądowy. No i tutaj można mnożyć wątpliwości i można mnożyć tropy, ale te tropy są dosyć oczywiste. Znaczy dla mnie one są bardzo oczywistymi rozdaniami na tym polu.
W tej dyskusji w przystani właśnie jedną z rzeczy wyróżniających tę poezję to był jakiś powrót zaangażowania, czy państwo by się z tym zgodzili, który no nie był jakimś wyraźnym nurtem w latach 90.
Skoro już jesteśmy przy kwestii zaangażowania i przy kwestiach wspólnoty, wokół których tutaj od początku krążymy, to chciałbym wyjaśnić tę kwestię zaniku możliwości klasyfikacji młodych poetów i też odnieść się trochę do tego, co... Nie, chodzi, nie, nie.
Chodziło o zanik możliwości, chodziło o właśnie ogromną potencję możliwości.
Chodzi mi o to, co Justyna Sobolewska powiedziała po mojego tekstu w przystani, o tę wypowiedź. I chciałem się też odnieść trochę do tego, co wcześniej Jacek Gutop powiedział o Agambenie. Mianowicie to, z czym mamy do czynienia, co bardzo dobrze widać w tej antologii, to jest faktycznie uderzająca osobność tych poetów. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że i ta antologia, i w zasadzie rozmowa, którą tu prowadzimy, nie jest absolutnie w żadnym wypadku prognozowaniem sposobów pisania, co raczej mówieniem o i prognozowaniem pewnych sposobów lektury. To jest dla mnie najbardziej istotne. To znaczy, czy tych poetów można zestawiać razem? Tak, dlatego, że jest ich 21 w tych antologii, dlatego, że ich po prostu razem czytamy. Czytamy ich obok siebie od pewnego czasu. Jest to zarówno efekt naszej recepcji, nad jaką nawet w tej chwili pracujemy, jak i pewien fakt, który już zastaliśmy. I to wprost przekłada się i na kwestie wspólnoty, i na kwestie zaangażowania, dlatego, że faktycznie wydaje mi się dobrym określeniem na to bycie razem, czy w ogóle na podejście do wspólnotowości u tych poetów, jest to, że oni są razem w takiej samej mierze, w jakiej są osobno. Czy można powiedzieć, są razem przez to, że są osobno. To byłby podstawowy paradoks, który krytyka musi może nie tyle zrozumieć, co przyswoić, który musi w jakimś sensie przegryźć, żeby w ogóle zacząć mówić tutaj o zaangażowaniu społecznym poezji. Musi zrozumieć ten specyficzny typ wspólnotowości, który jest bardzo bliski temu, jak powiedział Jacek Gutorow, co Agamben zarysował we wspólnocie, która nadchodzi. Natomiast nie wiem, czy teraz jeszcze mogę, a propos tych zmian, które zaszły w poezji, bo chciałem jeszcze do tego wrócić. Wydaje mi się, że mimo wszystko taka chyba powinność krytyczna, pewne kwestie można tutaj jeszcze zauważyć. To, co rzuciło mi się w oczy, to, że pytanie o zmiany w młodej poezji zawsze są pytaniem o zmiany tematyczne. Jest to pytanie o tyle według mnie nietrafione, że najmłodsza poezja, szczególnie najciekawsi poeci, tutaj w pierwszej chwili pewnie na myśl przyszliby mi Pasewicz, Bargielska, Szychowiak, Kopyt, Góra, Witkowski, Mirachina. To są takie nazwiska, które od razu mi się nasuwają na myśl. Bardzo mocno odcinają się od tematycznego dzielenia przestrzeni poetyckiej. To znaczy, to są poeci, którzy stawiają opór krytyce tematycznej jako tej, która służy rugowaniu tego, co atematyczne albo co tematycznie niewygodne. Zresztą gdzieś tutaj można upatrywać przyczyn powstania takiego projektu jak Zwrot Polityczny Igora Stokwiszewskiego. Inną rzeczą byłoby przesunięcie akcentów w obrębie stosunku do prywatności wiersza. Dlatego, że tutaj prywatność nie jest już traktowana jako swego rodzaju fenomen będący źródłem narzędzi i technik pisania, co raczej jako wyzwanie, coś do przezwyciężenia w ścisłym znaczeniu tego słowa. Można też pomyśleć o takich określeniach bardziej ilościowych, czyli na przykład to, że doświadczenie, o jakim piszą, czy jakie ujmują w tej poezji, jest, wydaje mi się, bardziej ekspansywne niż doświadczenie starszego pokolenia, w tym sensie, że cały czas szuka dla siebie dopełnień, to znaczy jakiekolwiek doświadczenie, nie wiem, lęku, śmierci, tutaj możemy dodać mnóstwo różnego rodzaju określeń, będzie szukać takich dróg, dzięki którym stanie się doświadczeniem w ogóle, doświadczeniem w pewnej całościowości.
Dobrze, to teraz panie Karolu, bo jeszcze nie był pan przy głosie. Jak pan czyta tę nową poezję w porównaniu z debiutami z lat 90.
Chyba działa.
W jednym z głosów właśnie w przystani pan zauważył, co właściwie cały czas powinniśmy pamiętać, że to jest bardzo świeża materia, że tak naprawdę lepiej widzimy lata 90. niż to, co się działo później, bo to jest teraz. I pierwsza książka bywa tak, że jest ostatnią książką, więc tak naprawdę...
Tak. Być może mam jakieś wypaczone pojęcie kombatanta, ale gdy czytałem antologię, to nasunęło mi się takie skojarzenie, że mam do czynienia z takim smutnym mamrotaniem pacierzy w niszy. To znaczy, wizja moja jest taka, że w latach 90. mieliśmy do czynienia z czymś w rodzaju karnawału, a popatrząc na to, co czytam teraz, mamy do czynienia z czymś w rodzaju postu. Żadna ocena tutaj się nie kryje za tą metaforą. Wrażenie powstawało jakiegoś szczególnego zainteresowania w owych latach debiutantami i dyskusjami. Gdzieś pierzchło na moment to wrażenie niszy, bo zawsze poezja jest w niszy. Wydawało się, że jesteśmy na środku dość jasno oświetlonego placu. Jakieś takie wyraziste punkty i wyraziste stanowiska. A poecie wydawało się, że mówi do jakiejś grupy, do jakiejś społeczności, a potem zgaszono reflektory nad tym placem i we wszystkich tych wierszach jest jakaś taka dziwna niemoc, że oto obracam się w niszy, oto obracam się w kręgu kilkuset odbiorców i to wszystko gdzieś jakby grepsuje, lustra i grepsy i nie widzę jakiegoś takiego szerszego oddechu, nie widzę czegoś, co by mnie jakby do końca pociągało, do końca przekonywało. Szczególny rodzaj gry umysłowej, wszystko to właśnie sprawia wrażenie takiej dość hermetycznej niszy. Fajne, ciekawe, oddajemy się temu, czytamy, zajmujemy się, ale gdzieś to bardzo daleko od środka, rzeczywistego środka jakiejś, nie wiem, dyskusji, namysłu. Takie mam wrażenie, przepraszam. To jest jedna rzecz, taka mi się tutaj różnica nasuwa. A druga, ja bym bardzo się bał, żeby 21 nazwisk określonych w tej książce wryło się, nie wiem, gdzieś głęboko w jakieś media, które zazwyczaj wynoszą kąski z uczty z tego typu dyskusji i gdzieś tam te media ogłaszały, że to są na pewno na 100% najciekawsi poeci, bo już takie określenia spotkałem. Tak, to są bardzo interesujący twórcy, ale zawsze jakiś gruby cudzysłów powinien się pojawiać, bo z tyłu za plecami stoi historia literatury i rży jak kobyła. Wystarczy 5 lat, a połowy tych nazwisk być może nie będziemy pamiętać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc spokojnie, ktoś wybrał jakieś tam nazwiska, są tam jakieś wiersze. Trudno mówić o większej reprezentatywności w jakiejś większej skali. Coś doraźnego, bardzo fajnie, że to się stało, że rozmawiamy, że widzimy jakieś tutaj tory, nurty, podgrupy i tak dalej, ale już ta książka rozpada się niesamowicie na kilka jakby światów, a dwa są zasadnicze. Po jednej będzie, nie wiem, Denel, Bielska, ktoś tam. Całkiem inny typ namysłu, języka, stylu i tak dalej, a po drugiej, nie wiem, będzie Kopyt, Witkowski, Góra, Mirachina. To są ludzie, którzy mówią nieprzystającymi do siebie w ogóle językami. To są zupełnie inne kosmosy. Nam się może wydawać, że to jest jakoś ujednolicone, ale na pewno nie. Więc tutaj też jest jakaś taka różnica już w nich, coraz bardziej rozszerzająca się. Oni coraz bardziej od siebie się oddalają. Ten kosmos pęcznieje na zasadzie oddalania się. Jest to pokolenie zupełnie rozproszone i jakby oddalające się od siebie.
Dziękuję. Kto z was?
To może ja teraz. A ty, Karolu, bardzo ciekawe, dlatego że ja tej książki nie znam, antologii, więc ja swoją opinię o nowej poezji opieram na tomikach tylko i wyłącznie i to tych wybranych tomikach, które sobie tutaj na przykład przyniosłem. Nie wiem, mnie się wydaje, że te debiuty w ostatnich 2-3 latach najlepsze, na przykład Elsnera, czy Konrada Góry, czy Agnieszki Mirachiny, to są 3 naprawdę świetne debiuty. Jeszcze mógłbym kilka dorzucić. Dla mnie to jest taka sekwencja poetycka porównywalna tylko, ja wiem, z początkiem lat 90. To są 3 naprawdę znakomite tomy. Nie mówię tego, żeby tutaj jakoś się podlizać, bo najchętniej bym tego nie robił i bym też tutaj zjechał kogoś, bo tak bardzo lubię ten tryb. Ale te książki sobie w pociągu teraz jeszcze raz bardzo, bardzo porządnie przeczytałem i no nie wiem, ja w pełni to kupuję. Czy ty oceniasz książkę, czy też po prostu...
To jest chyba paradoks odbioru, a przeczytaj sobie tę książkę, gdzie jest po 7 wierszyków skotłowanych, wsadzonych do jednego słoika z marmoladą i drzemem i zobaczysz wtedy, jakże te głosy się dziwnie ujednolicają, grepsują, prześmiewają, nasłuchują, dogadują i tak dalej. Co innego skupić się na jednym tomiku, gdzie jest rzeczywiście jakaś wtedy jakby samorodność pewnej wyobraźni, pewnego języka, pewnego trybu do nas dociera. A nie wiem, co to takiego ma w sobie twór pod tytułem antologia, że no po prostu niesamowicie spłaszcza. Spłaszcza. To jest chyba tak zwany gest almanachu, nie wiem jak to nazwać, że mamy do czynienia no wtedy z taką partyturą dość jakby odbiegającą od istoty poezji, która chyba zawiera się w czytaniu pojedynczej książki pojedynczego światu. To może coś takiego zaszło. Ja mówię o takim, wczoraj czytałem sobie cały dzień tą antologię i jestem troszeczkę sprasowany tym walcem na tej zasadzie.
Znaczy ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że dziękuję Karolu za nazwiska, że wymieniłeś nazwiska, padły konkretne nazwiska, konkretne tytuły wierszy, też dzięki Jackowi. Natomiast ja zmierzam do pewnej rzeczy, która nadal mi się nie zgadza z tym, o czym mówiliśmy, wspominając o wspólnocie, o pewnych podziałach. Czy na przykład ja jestem tutaj antologistą, właściwie do was należy rola krytyczna. Czy nie potraficie sobie wyobrazić literatury przez najbliższe 30 albo 50 lat, która jest nieufortyfikowana, ale która przede wszystkim jest pozbawiona stratyfikacji, jest pozbawiona struktury? To, co mówiłeś, Karolu, o spłaszczaniu, że ta literatura właśnie będzie posiadała taki charakter. To znaczy stratyfikację zastąpi funkcja. Mówiąc najkrócej, nie chcę tutaj mówić, że jednolitość zastąpi różnorodność, ale żeby nie będzie pionizacji, że pionizacja zostanie sprowadzona do poziomu. I tutaj ta antologia, jak każda zresztą antologia, może w Polsce ich mało, dlatego takie problemy, nie ma charakteru upupiającego, poziomującego, ale ma charakter taki, który skłania do pochylenia się nad różnorodnością liryki w ogóle, do pochylenia się bez kształtowania hierarchii. To jest trudne dla krytyka, tak sobie myślę.
Nie, no to właśnie nie jest w ogóle trudne i to powinno być podstawowe zadanie krytyka, bo ja sobie myślę, że te debiuty po roku 2000 to są debiuty, które po pierwsze inaczej każą nam czytać literaturę czy poezję, która się rozwijała po 89 roku. Nie wiem, dlaczego robimy takie cięcia, że po 2000 roku to dzieje się coś zupełnie innego, a po 89 znowu coś innego. Znaczy te debiuty Bargielskiej, debiuty Denela, debiuty Konrada Góry, debiuty Julii Fiedorczuk, Konstrata, Agnieszki Mirachiny, Szczepana Kopyta, Tomasza Pułki, Pasewicza i tak dalej, Joanny Miller, one inaczej ustawiają perspektywę literatury po 89 roku. To znaczy trochę inaczej czytamy Foxa, trochę inaczej czytamy Sendeckiego, trochę inaczej czytamy Piurę, trochę inaczej Sosnowskiego. To znaczy one wprowadzają istotną zmianę, istotny retusz do tego, o czym mówiliśmy po 89 roku. Ja nie wiem, dlaczego tutaj jest jakaś taka bardzo dziwna, katastroficzna, apokaliptyczna narracja. To są bardzo dobre debiuty, bardzo wyraziste. Mówiąc o wyrazistości i o sprofilowaniu, nie mówiłam w negatywnym sensie o tym. Mówiłam o tym w takiej perspektywie, że oto krytyka literacka jest przygotowana na pewnego rodzaju rozdania, na pewnego rodzaju wejścia poetyckie, które chyba lepiej można opisać teraz, niż można było opisać po 89 roku od razu. I w tym sensie tutaj w ogóle nie zgadzałabym się z Karolem Maliszewskim, który mówi o jakimś ujednoliceniu. Nie, właśnie to są bardzo wyraziste, różnorodne i w takim bardzo wyraźnie jakby opowiedziane kwestie.
Znaczy różnorodność w ogóle nie jest zła, znaczy raczej jest zawsze wartość. Myślę, że te debiuty lat 90. również były różnorodność. Tak jak właśnie pisze Grzebalski o tym, jak różnią się te wszystkie poetyki tamtych razem jakby debiutujących mniej więcej w tym samym czasie poetów. Natomiast
tylko, ciekawe... że myśmy po 89 roku, ja nie wiem, ale tak to wyglądało, że po 89 roku krytycy mieli do czynienia z pewną właśnie różnorodnością, którą trudno było opisać, jakoś sklasyfikować, nie chciano tego robić z jakichś powodów. Dzisiaj nie widzę takich powodów i wydaje mi się, że to, co się dzieje teraz, jest jakoś bardzo istotnie rzutujące na to, co się działo po 80 od razu. No, czy to jest pewna linia, która się układa i to jest bardzo
to jest
fajne.
Ciekawe, co mówisz, natomiast właśnie w książce, w antologii Romka Honneta zdziwiło mnie w jego komentarzach, że w pewnym sensie traktujesz tych poetów jako samotne wyspy, które pojawiają się znikąd. Nie sięgasz, znaczy właściwie tylko w jednym przypadku, mianowicie przy Biance Rolando, szukasz jakichś odniesień kulturowych i w przeszłości, a akurat tam ja bym nie doszukiwała się. Tymczasem w innych, no właśnie jakby Joanne Miller mówi, że to jest poezja odważna, która tak pojawia się nie wiadomo skąd, tymczasem ona wynika z pewnej tradycji. Więc jakby taki chyba był twój zamiar, żeby spojrzeć na nich zupełnie osobno, tak?
To znaczy ja na pewno nie dysponowałem arsenałem krytycznym tego typu, który posiadają tutaj moi współrozmówcy. Stąd optyka i stąd modułowa struktura posłowie do antologii. Interpretację debiutu Bianki Rolando pozwoliłem sobie odczytać nieco odmiennie, ponieważ osobiście nie lubię dosyć prostego przekładania myśli i takich schematów myślowych, które się przejawiają w tym, że jeżeli ktoś pisze książkę, która ma pewne określone konotacje w tytule czy w strukturze, to od razu to musi być w tym przypadku na przykład Dante, prawda? Natomiast ja zmierzam do tego, czy to nie jest tak, Anna Kałuża tutaj to zasygnalizowała, choć w odmienny sposób, że trwa pewien proces przygotowania do ujmowania liryki, która jest pozbawiona stratyfikacji, pozbawiona pionizacji. Ten proces trwa nie od roku 2000 i w ogóle nie trzymajmy się tych dat, nie trzymajmy się tych wszystkich struktur. Przełóżmy sobie tę lirykę polską na lirykę inną, na lirykę angloamerykańską na przykład. Popatrzmy na tamtejszych autorów. Czy to rzeczywiście musi tak wyglądać? Oczywiście, że nie musi tak wyglądać i tak nie wygląda. W związku z tym, czy musimy się trzymać tych dat? Bez wątpienia nie musimy, możemy. Druga sprawa, czy to nie jest tak, że już wtedy określeni autorzy przygotowywali grunt pod to, co jest teraz, czyli pod pewną poziomizację liryki, poziomizację dykcji, z których czytelnik będzie podnosił to, co uzna za stosowne. I być może to jest pewnym idealnym typem, ku któremu liryka w świecie obecnym zmierza, że zostanie pozbawiona hierarchii, że to, co stało, zostanie przewrócone, tak? Nawet jak to mówił Nietzsche, niekoniecznie, że to znaczy, że trzeba to jeszcze popchnąć, ale w tym momencie różniłbym się z Anną w opinii, to znaczy Ania twierdzi, że krytyka literacka jest na to przygotowana. Ja uważam, że jest przygotowana instrumentalnie, natomiast nie jest przygotowana do tego myślowo i być może stąd się biorą tutaj też te różnice, może i urocze, ale jednak różnice zdań pomiędzy nami.
Ja tylko dopowiem, że schodząc z języka uogólnień, mi się wydaje, że przed krytyką polską w tej chwili jest zadanie opisu konkretnych propozycji poetyckich, to znaczy, żeby przestać z szufladkowaniem i syntetyzowaniem, tylko skupić się na jednej książce, dajmy na to Antypodach Sławomira Elsnera i tak ją, że tak powiem, prześwietlić, żeby wyciągnąć z niej jakąś taką esencję, która da nam w efekcie taki prawdziwy portret tej nowej poezji, co będzie moim zdaniem ciekawsze niż porównywanie różnych projektów i próba wyciągania z tego jakichkolwiek wniosków.
Jeśli można, to czy powiedziałeś to w związku z sugerowaniem określonego modelu odsłuchu liryki, czy na przykład z bezradności, że nie wiadomo jak, więc chwyćmy się konkretnych książek?
Nie, absolutnie.
To też jest metodą, tak?
Ja uważam, że krytyka literacka wyłącznie musi się opierać na tekście literackim, na niczym innym. Nie może najpierw sobie brać jakiejkolwiek teorii czy poziomizacji czy czegokolwiek innego, tylko powinna zacząć i skończyć na wierszach. Z tym, że jestem złym rozmówcą, bo ja tej antologii po prostu nie znam jeszcze. Teraz widzę, dlaczego ta dyskusja trochę mi się wymyka.
Chciałem dwie rzeczy. Jedna w odpowiedzi panu Jackowi niejako. To znaczy faktycznie ta sytuacja radykalnej osobności, jeszcze w żaden sposób nieskategoryzowanej, otwiera jakąś perspektywę do odtworzenia czy odświeżenia konceptu krytyki towarzyszącej w takim najlepszym znaczeniu tego słowa. Natomiast drugie, niejako w odpowiedzi Karolowi Majszewskiemu, jeśli chodzi o płytkość antologii. Zastanawiam się, na ile, Karolu, to była krytyka tej antologii, znaczy antologii młodej polskiej poezji, a na ile krytyka koncepcji antologii w ogóle. Dlatego, że faktycznie, jeśli przyłożymy do niej głębokość poszczególnych książek, no to ona spłyca. Tylko nie wiem, czy jest sens w ogóle przydawać do niej głębokość, której antologia z założenia nie ma. Czy poeci na nowy wiek są wystarczający? No, dla mnie nie. Znaczy, jest to antologia, z której jestem zadowolony, którą czytało mi się z przyjemnością, to po prostu mam nadzieję, że nie jest ostatnim krokiem i że nikt nie będzie jej czytał jak kompendium. Jest to pewien sposób odczytania takiej poezji, którą się zestawia trudno i choćby dlatego jest to antologia ważna.
No tak, ale właśnie w tej dyskusji wokół antologii, Romku, właśnie zarzucałeś dyskutantom, że nie potrafią spojrzeć w przyszłość i tak zobaczyć tej poziomizacji, czy tej braku hierarchii, tej nowej struktury, która się rodzi. Znaczy,
Nie, przepraszam, ja nie zarzucałem dyskutantom. Po drugie, nie mówiłem o nowej strukturze, która się rodzi, ale raczej o potrzebie optyki tego typu, żeby ta struktura już się nie rodziła. Mhm.
No tak, ale właśnie z różnych stron można na to spojrzeć, bo można też spojrzeć od strony istnienia, nowego istnienia poezji, czyli internetu, czyli takiego kompletnego rozproszenia. Czy jakiejś takiej wizji przyszłości nie macie czasami? Takiego, że zamiast właśnie tego jakiegoś szerszego grona czytelników jest tylko dwóch, trzech kolegów związanych z tym konkretnym blogiem, miejscem, portalem, kompletnego takiego rozczłonkowania świata poezji.
To znaczy, ja mam wrażenie, że poruszyłaś niezwykle intrygujący temat, ale zarazem sama go nieco raptownie skontrapunktowałaś. To znaczy, jeżeli mamy rozmawiać o internecie, to musielibyśmy poruszyć pewne szersze przestrzenie w dyskusji, co by stało w sprzeczności z tą dramatycznie małą ilością czytelników, którą wymieniłaś, że to są jedna czy dwie osoby. To jest mnóstwo osób, więc może ja bym dyskusję, jeżeli mamy w ogóle poruszyć tutaj kwestię internetu, skierował albo na tematy związane z internetem, które się pojawiają w tekstach, albo na sferę wydawniczą, która jest związana z dystrybucją tekstów przez internet.
Myślę, że chodzi o sposób istnienia wierszy.
Na kwestie technologiczne, to znaczy kwestie tego typu, że książka w postaci audiobooka dla człowieka w miarę inteligentnego na dłuższą metę jest nieodbieralna, natomiast jeżeli chodzi o nośniki dostępne, również wciąż pozostaje w tyle poza książką tradycyjną. To jest moje zdanie.
Ale właściwie tutaj nie odpowiedziałeś, bo co ma audiobook do internetu? Zgubiłam się.
Może się zagalopowałem. Natomiast zmierzając do liryki, to chciałbym, żeby ta dyskusja się potoczyła albo jeżeli mówimy o internecie, nie o tym, że na przykład liryka schodzi do internetu, czy tam, nie wiem, nie schodzi, rozprzestrzenia się właściwie, bo ty powiedziałeś, że schodzi, można by tak rozumować, skoro na blogu jest dwóch czy trzech czytelników. Nieprawda, jest 3000, 5000, 10000. Czy schodzi, czy się rozpowszechnia, tak?
Jeżeli jeszcze można dwa słowa. Krążymy wokół kwestii, to była kwestia podstawowa, różnicy, tak? Więc chyba ta różnica też wynika ze środowisk, z możliwości publikacji, przekazu i słuchania jakichś odgłosów, zbierania opinii na temat tego, co się drukuje, co się publikuje. I tu też wydaje mi się dość duża różnica. Początek lat 90. to jednak określanie się młodych wokół środowisk czasopiśmienniczych. To jednak Brulion, to jednak Nowy Nurt. Inny rodzaj spotykania się pewnej przestrzeni, nie wiem, kulturowej. Stąd moje wrażenie święta, karnawału. Więcej miejsc wspólnych, jakiegoś dogadywania się albo bywania. A ów post to też miałem na myśli jakby rozpraszania się tych miejsc, bo internet no, sprawia wrażenie właśnie takiego miejsca zbytniego rozjechania się przy braku chociaż wrażenia posiadania jakiegoś centrum. Nie jestem za centralizacją, ale jakieś punkty w przestrzeni dyskusji o poezji mogą nosić znamiona punktów centralnych. Nie wiem, gdzie w internecie takie punkty się znajdują, bo jest tych parafii co najmniej kilkanaście i każda rości sobie prawo do ustanawiania swoich hierarchii. Więc trudność też z hierarchizacją. Ja wiem, że tutaj Romek mówi, że nie hierarchizacja, nie strukturalizacja, nic z tych rzeczy i tak dalej. Ale mimo wszystko każdy piszący dąży do umiejscowienia swojego pisania w jakiejś hierarchii, choćbyśmy nie chcieli o tej hierarchii mówić. Więc to jest kolejne miejsce tego rozjazdu, rozjeżdżania się owych lat 90. w kulturze odbioru wiersza i dyskutowania wokół tomików, a lat pierwszych XXI wieku. Kolejny taki punkt.
To a propos tego...
Na dole.
Raz. Działa? Nie działa.
To ja przerwię. A propos tego, co mówił Karol, chciałam powiedzieć o tym,
zdrętwiała mi noga.
Że... Karol nie ma głosu.
Po prostu zdrętwiała mi noga i nie wiem, ten. Wydaje mi się, że tą metaforę należałoby odwrócić. Właśnie wtedy był post, ponieważ było zupełnie policzalna, medium było policzalne, które zajmowało się literaturą. Tak? Czyli Brulion na przykład, przecież Brulion to był na skalę Europy, to był jakiś fenomen, tak mi się wydaje. To były, jak miałem 14 czy 15 lat, spotykałem się z starszymi kolegami tam gdzieś w garażach i oni czytali Brulion w małych miastach. To docierało, wtedy to funkcjonowało, to była epoka jakiegoś tam punku, granie na gitarach w garażu i to poezja tam docierała wtedy gdzieś. Teraz już nie dociera, wtedy docierała. To było mocne centrum, tak... ogólne jakieś takie myślenie ideologiczne było kanalizowane przy jakichś różnych rodzajach medium. Czy będzie Brulion, czy Nowy Nurt. No, nowego nurtu nie znałem wtedy. I to był post.
Bo teraz, dlatego, że istniały jedne bardzo wyraziste hierarchie.
Moment. Bo teraz moment. Jest tak, że ja na przykład sobie wchodzę na Firefoxa i mam w ogóle 1000 blogów i tam wszystko mogę znaleźć.
Co to nie powiesz?
Jest totalny...
1000 blogów.
Po prostu jest i to jest karnawał. I to jest pewien karnawał literatury, ale karnawał to nie jest nic radosnego.
A to jest chyba karnawał w remizie strażackiej.
Tak, to jest karnawał w rewizie strażackiej. Ale ja mówię o takim
to jest
karnawał.
Mała remiza.
To jest jakaś rewiza strażacka, to się dzieje teraz. Znaczy to jest kompletny brak... tego typu otwartość spowodowała obniżenie jakości. To na pewno. Pojawienie się tej różnorodności i jakiegoś po prostu braku kontroli, ale to jest karnawał. To jest to samo, co tu się dzieje na przykład z tyłu tutaj, nie? Lokalu. To jest karnawał.
Ja się niekoniecznie z Karolem zgadzałem, ale akurat w tym punkcie zupełnie bym się z tobą nie zgadzał, bo jeżeli już mówimy o jakościach i ilościach, to może byśmy tak porozmawiali o konkretach. Gdybyśmy teraz na palcach tej ręki i palcach tej ręki, czyli na 10 palcach, wymienili istotne w Polsce, w polskiej sferze, blogosferze, czy jak ona się tam nazywa, w necie, portale internetowe, wortale internetowe, tam gdzie się zagląda, to nie wiem, czy by mi wyszło 15 pozycji. Ja pomijam dziesiątki tysięcy blogów, bo dziesiątki tysięcy blogów tyle mi obchodzą, co dziesiątki tysięcy wierszy napisanych w kajetach. I gdybyśmy spojrzeli na katalog czasopism, ile się ukazuje pism w wydaniu regularnym, to te proporcje były w dalszym ciągu przemawiające na korzyść literatury papierowej. I niestety takie są fakty. Mimo rozbuchanych chęci w stronę internetu, ku czemu ja też bym się skłaniał, ale pozwolę sobie na to spojrzeć trzeźwo.
I ja się z tobą w tym momencie zgadzam. Tak właśnie jest. Nie ma więcej niż 10 portali. I mogę jeszcze troszeczkę sobie pozwolę, inny wątek. Tak się przysłuchuję tej rozmowie i mówimy tutaj o po literaturze współczesnej w tej chwili, takiej najbardziej świeżej i jest jakaś taka próba syntezy. Jedna z niewielu prób, które powstały, jedna z pierwszych.
Ja jeszcze chciałbym dodać do tej ilości portali internetowych też ich zawartość merytoryczną. Może na tym zakończę.
Nie, to jest karnawał.
Przepraszam, ale się wtrącę. Przepraszam cię, Karol, przepraszam, naprawdę. Ale chciałem powiedzieć, trochę się obawiam takiego kierunku dyskusji o tyle, że powiem szczerze, no dla mnie ani internet, ani współczesne środki przekazu, ani cały dyskurs medialny nie są na tyle awangardowe, żeby nagle zrewolucjonizować poezję. I tak, przepraszam, przejęzyczyłem się. Tak czy inaczej, chodzi mi o to, że warto zwrócić uwagę na przykład na takie zjawisko, że portale literackie odchodzą od modelu forumowego w kierunku bardziej informacyjno-blogowego, bardziej statycznego. Znaczy, chodzi mi o to, że literatura naprawdę sobie poradzi ze środkami obiegu, poradzi sobie niezależnie, czy będzie funkcjonować w czasopismach, czy będzie funkcjonować w przestrzeni internetu. Pojawi się tyle portali, czy tyle czasopism, ile potrzebujemy i może po prostu zejdźmy w nieco innym kierunku, bo kolejna dyskusja na temat zmian, jakie wiążą się ze zmianą dominującego medium, będzie po prostu jałowa.
A czy nie jest tak, że... Czy nie jest tak, że coraz większe znaczenie mają wydawcy? Że właściwie pewnych poetów się określa poprzez wydawców, którzy ich wydają? Ja mam takie wrażenie.
Tak.
Tak, i jest to pewna nasza skłonność do tego, do poszukiwania hierarchii albo do ustanawiania centrum, które będzie... No, tak, ale nie chcemy tego. Dlatego ja jestem za karnawałem, a nie za postem.
To jest nieuniknione, to znaczy używając języka ulubionego obecnie Marksa, należałoby powiedzieć, że akumulacja kapitału zawsze w gospodarce kapitalistycznej następuje i centrum nigdy nie zniknie, ono zawsze się będzie moim zdaniem przemieszczało. Ja bardzo bym chciał, żeby ta rozmowa wreszcie przeszła na konkrety. Na przykład, co wy sądzicie o całej ideologii, którą tutaj widzę, stoi za tomikiem Konrada Góry. Ja czytałem z nim rozmowę, gdzie jest mowa o takiej koncepcji anarchizmu. Mnie to bardzo ciekawi, dlatego że to jest rodzaj zaangażowania, który odnajduję też u innych poetów. Mnie interesuje ten rodzaj zaangażowania. Czy wy kupujecie tego rodzaju historię anarchizmie? Dlatego że Konrad Góra wydaje mi się bardzo ciekawym poetą i to jest naprawdę tomik, który czytam po prostu z miód na moje serce. Natomiast cały ten taki motyw zaangażowania połączony obecnie z tym, co się dzieje w krytyce literackiej, z takim zwrotem, jak to mówi Igor Stokwiszewski, politycznym, wydaje mi się trochę spłycony i trochę niepotrzebnie jakby powoduje, że te fajne książki stają się jakimiś takimi głosami, które bardzo łatwo rozbroić z punktu widzenia teoretycznego. I to jest właśnie tutaj dla mnie przykład. Wiersze mi się bardzo podobają, ale kiedy zaczyna się mówić o anarchizmie, to mi wydaje się tak obezwładniająco naiwne, że po prostu czekam, aż któryś krytyk się tym zajmie.
To ja może tak się odpowiem, bo przyjaźnię się z Konradem Górą. Nie, bo to jest bardzo dobre pytanie.
Znasz Konrada Górę?
Tak, zastanawiam się, na mnie Konrad funkcjonował we Wrocławiu, ale on nie był takim zrobionym poetą, w sensie, że robi literaturę. Za nim zawsze stała jakaś biografia, jakiś anarchizm, tak? Jakaś postawa. Natomiast zastanawiało mnie to, jak on wydał książkę, jak ona zostanie odebrana w Polsce. I ona, podejrzewam, nie została dobrze odebrana w Polsce. Znaczy, jeżeli została odebrana, to zawsze się myślało nie tylko o literaturze, tylko o tym, że Konrad Góra to jest taki anarchista i że tam jedzenie zamiast bomb i coś tak dalej, i tak dalej. Być może jeden z autorów tej antologii, u którego biografia, literatura się zjeżdża. I być może to jest jedyny autor, który mnie tak naprawdę mocno ciekawi. Bo to jest zapomniana forma, bo my zawsze mówimy o literaturze.
Ale ty mi, Karolu, wytłumacz, czy ten anarchizm to jest poważna tutaj propozycja, biorąca się z jakichś lektur, przemyśleń? Czy to jest wzięte od Jacka Podsiadło? Ja po prostu nie wiem.
Nie, tak to się... znaczy, ja mogę się powiedzieć tak, idziemy na przykład do Warszawy na manifestacje literackie i zatrzymuje się na stacji benzynowej i wychodzi Konrad Góra, otwiera śmietnik i wyciąga ze śmietnika bułkę i ją zjada. To jest postawa, to jest po prostu normalna,
dobrze.
Normalna sytuacja.
I powiem
tak, to tutaj nie ma nic udawanego w tym wszystkim.
Może abstrahując od tego, Karol, co chciałbyś nam opowiedzieć o Konradzie Górze, to chciałem powiedzieć, że trochę odpowiedź na pytanie Jacka Guterowa może. Czy w tej książce jest coś anarchicznego? Na pewno tak. Czy w tej książce jest anarchizm? Nie mam pojęcia. Tutaj chciałby się sparafrazować taki cytat, może już mniejsza skąd, ale Góra faktycznie z jednej strony szerzy anarchię. W jaki sposób? Tak. Dlatego, że jego książka jest w sferze językowej. Jest wywrotowa. Moim zdaniem wyszukuje takiego rodzaju asocjacje, takiego rodzaju miejsca w języku, które powodują radykalne przewartościowania w mowie. Z drugiej strony jest to pewne bardzo prywatne, bardzo intymne przeżycie wspólnoty, więc czy jest to książka anarchistyczna? No w tym sensie pewnie nie. Na pewno jest w niej coś anarchicznego.
Ja myślę, że to jest naprawdę... Dobra, kończy mi się piwo, zaraz zniknę, ale jeżeli mogę tylko dokończyć, jeżeli mówimy o tej ważnej kwestii, wydaje mi się, ona jest, to jest w przypadku Konrada Góry będę bronił nie za to, jak on pisze, tylko będę go bronił z zupełnej perspektywy, dlatego że pewnego rodzaju pisanie i pewnego rodzaju biografia jest zbieżne, to jest rzadkie. To jest naprawdę rzadkie. Można pisać sobie różnie, nie wiem, można sobie... Przykładowo mówię, nie, pisać o jakichś wartościach, ale być zupełnie innym człowiekiem. Czy można w pewien sposób produkować jakiś język. Ale w przypadku Konrada Góry mam wrażenie, że dzieje się coś bardzo ładnego. Znaczy to jest bardzo radykalna postawa życiowa i z całkiem niezłą literaturą. Dlatego go szanuję.
Jeśli można, to tak jakby był, no nagle ta rozmowa poszła w tym kierunku, Konrad Góra i 20 przylepionych krasnoludków. Coś nie tak, coś nie tak. Chyba że, proszę Państwa, właśnie w tej chwili rozpoznaliśmy najważniejszą wartość poetycką tej antologii, gwiazdę tej antologii. Chyba że o to chodzi, że to jest ten głos, który przetrwa jeszcze 10-20 lat, to jest ten głos na nowy wiek, jak twierdzi tytuł. I krążymy koło tego głosu, zdziwieni jego nowością, zdziwieni jego anarchicznością i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego tylko Konrad Góra? Dlaczego poeci operujący jakąś spokojniejszą, harmonijną dykcją kontemplacyjną są zepchnięci jako tło? To mnie interesuje przy czytaniu tej antologii. To jest jedyny wyrazisty głos? Chyba nie.
Absolutnie, ale chyba nie. Karolu, to był przykład... którym Jacek posłużył się, żeby zapytać nas o to, czy rewolucyjna w ideach poetyka jest rewolucyjna też w języku. Różnie na to można odpowiedzieć. Ja uważam, że... No właśnie na tym, że je tą kanapkę. Ale pewnie w wierszach też się... Tak, ale ja się z panem zgadzam. No jasne.
Znaczy ja chciałbym, jeśli można powiedzieć taką rzecz. Znowu zmierzamy do strukturalizacji. Nieświadomie. Konrad Góra i cała reszta. Rzeczywiście, słusznie zauważasz, tak. Karolu, nie wiadomo dlaczego. Po drugie, uważajmy na kategorię autentyzmu ze wszechmiar podejrzaną, wyświechtaną, być może od dawna zezabułowaną i tak naprawdę nigdy nieistniejącą. Równie dobry, mówiąc wprost, jest dobrze przygotowany fałsz i fikcja.
Nie z polskiej mentalności, ale wynika z pewnego rozwoju polskiej literatury i temu, co jej towarzyszy. Natomiast ja zmierzam do tego, od czego wyszedł jak gdyby Jacek Gutorow, bo on tutaj poruszył niezmiernie ważną kwestię, to znaczy z jednej strony pozwolił sobie wyrazić chyba dobrą opinię o samych wierszach Konrada Góry, a z drugiej strony zapytał o tą ideologię, czy to jest potrzebne, żeby teksty w to ubierać. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale wydaje mi się, zwłaszcza, że Jacek Gutorow powoływał się na Marksa, że wiersze Konrada Góry, niezależnie od tego, co by o nich estetycznie nie powiedzieć, będą miały swoich naśladowców. Konrad Góra będzie miał swoich naśladowców. Naśladowców, myślę, zrazu buntowniczych, a potem się skończy na Polsce, Bogu, Krzyżu i tego się obawiam. Opieram je na tym, że przez 20 lat liryka zrazu poetów Brulionu, potem kolejnych, powiedzmy, roczników, nie mówimy o generacjach, była daleka od kwestii społecznych, a kwestie społeczne stają się coraz mocniej wśród zwłaszcza ludzi młodszych, niekoniecznie młodych, ważne, zintensyfikowane, ale niekoniecznie od tej strony, od której wyświetlają je media i na tym właśnie opieram to przekonanie. Ale ja mówię o prostym marksizmie, to znaczy o takim marksizmie. Mogę przekazać. Proszę.
Nie były obecne, co nie były dobrze odczytane. Jest sporo wierszy i Sendeckiego, nawet Dyckiego by się znalazły, o dziwo, a już na pewno Biedrzyckiego, który jest zupełnie z boku, gdzie te kwestie są istotne. Więc nie wiem, czy można by mówić o naśladownictwie akurat Konrada Góry, a nie kogoś innego.
Ale o tym już dzisiaj powiedzieliśmy, że ta liryka, która powstaje po roku 2000, nieco przekształca i zmienia nasze myślenie o liryce, która powstała, czy o wierszach, o tekstach, które powstały po 1989 roku. O tym to już było jakby na samym początku powiedziane, więc nie ma co się upominać o Biedrzyckiego, Sendeckiego i tak dalej, bo to są jakieś dziwne resentymenty.
Znaczy, powiem tak, dla mnie zupełnie niezrozumiałe jest wróżenie z nie wiem z czego, że ten czy inny poeta z tej antologii będzie znajdzie naśladowców, bo nie rozumiem, na czym Roman Honec opiera to mocne przekonanie. Wyraził je expressis verbis.
Ale Roman Honec wynosił to przekonanie z powodu tego, że...
Znaczy, nie wiem, no bo chciałbym wiedzieć, skąd Roman Honet wie, kto będzie, że będzie naśladowany Konrad Góra, a nie na przykład Julia Szychowiak albo Justyna Bargielska.
Dlaczego nie Julia Szychowiak, a nie Justyna Bargielska? Będą naśladowani. Takie było pytanie.
Skąd mniemanie o jakimś przyszłym...
Bo...
Skąd ta pewność?
Proszę... To nie działa, w dodatku nie działa.
Nastąpiło rozprzężenie kompletne i zabawa w głuchy telefon. My nie słyszymy, wy nie słyszycie, rozmowa się rozpręża. Wobec tego, Jacku, zapytaj o innego poetę. Na przykład możemy porozmawiać...
Mnie to na przykład bardzo mocno ciekawi, bo na przykład uchodzę za poetę politycznego, a mógłbym zacząć uchodzić za poetę kulinarnego. I nie wiem, czy to nie jest perspektywa, która mnie bardziej interesuje.
No gdzie jest ten noszczęca? Pałeczkę trzeba podnieść.
Konradzie, mnie osobiście naprawdę nie obchodzi, co jadłeś jakby, więc od tej kwestii się odcinam. Natomiast chciałem odpowiedzieć w związku z jedną rzeczą, którą powiedział Roman Honet, to znaczy mówiłeś, Romku, o ubieraniu tej czy innej poezji w ideologię. Znaczy sugerujesz, że ideologia, czy może powiedzmy tak, pewien określony światopogląd społeczno-polityczny, bo rozumiem, że o to ci chodziło, jest w jakimś sensie nabudowany na wierszu. No, otóż nie, znaczy dla mnie to, co jest najistotniejsze, że tacy poeci jak Góra, czy Kopyt, czy Witkowski po prostu nie rugują pewnej tematyki ze swoich wierszy. Jest ona dla nich w cudzysłowie naturalna, bo oczywiście naturalność to też skompromitowana kategoria. I oni nie ubierają swoich wierszy w określony światopogląd. Ten światopogląd po prostu tam jest.
To znaczy, myśmy tutaj mówili o konkretnym przykładzie. Proponuję zostawić Konrada Górę, bo już rzuca mikrofonami. Kiedy Konradzie, będziesz miał swoich naśladowców, a będziesz ich miał, i kiedy zaczną pisać ich naśladowcy o Panu Bogu, to będziesz musiał poćwiczyć znacznie dalej rzucanie mikrofonami. Więc ja powiem tyle, że to, co powiedziałeś, to ma swoje racje. No, mówimy o pewnej nadbudowie ideologicznej w określonej sytuacji, natomiast generalnie nie zmierzajmy już do tego punktu. Skupmy się na antologii jako całości, albo nie wiem, na współczesnej liryce, jako na pewnym, nie wiem, splocie głosów, czy on jest poziomy, czy on jest pionowy. To jest w tym momencie tam mniej powiedzmy w tym momencie wiążące, żeby tak tej antologii nie punktować, bo ja rozumiem tutaj Konrada przez to, że dyskusja została jak gdyby skupiona przez długi czas, być może zbyt długi na nim.
No tak właśnie, już...
Ale to jest przykład na to, że niezbyt dobrze
nie
jest...
Nie słychać. O, słychać. To nie jest dobrze. Że niedobrze jest, jak dyskusja skupia się na wybranym autorze. Czyli to się obróciło przeciwko Jackowi Guterowowi, który mówi, skupiajmy się na tekstach konkretnych.
Ja przepraszam, że w ogóle skierowałem dyskusję na ten trop, bo widzę, że się to źle... W sumie zakończył. Chodziło mi tylko o ten rodzaj zaangażowania, który się pojawił, ale rzeczywiście być może ta dyskusja już trochę się teraz wypaliło. Generalnie ja jestem za tym, żeby krytyka polska, młoda, towarzysząca młodej poezji, skierowała się w stronę po prostu rozpoznania poszczególnych autorów i autorek, natomiast odeszła od... No nie chcę powiedzieć tej antologii, dlatego że no właśnie ta antologia jest tutaj obiektem naszej dyskusji, ale odeszło od syntezy jakichś takich porównań.
Ale właśnie Jacku, nie masz wrażenia, że brakuje syntezy, że brakuje głosów podsumowujących?
Dla mnie jest tego za dużo.
A wymień chociaż jedną syntezę podsumowującą.
Nasza rozmowa w pewien sposób cały czas zmierza ku jakimś takim...
Być może trzeba innego rodzaju syntezy, nie Konrad Góra i nie jakieś konkretne teksty i nie konkretnych autorów, tylko właśnie... Coś zupełnie innego, jakiś inny problem, może problematyczne ujęcie poezji?
Chciałbym tylko wtrącić, że Jacek Guterow, jak rozumiem, jak sam powiedział, nie czytał jeszcze tej antologii, więc ja bym się wtrącił tylko z stwierdzeniem, że ona nie ma ambicji syntezy. To dobrze widać w posłowiu, które napisał Roman Honet, gdzie poeci są z osobna omówieni, każdemu jest poświęcony dłuższy fragment traktujący ich bardzo indywidualnie, w kontekście z jednej strony szerokim, z drugiej strony właśnie niesyntetycznym. Wydaje mi się, że ta antologia, w takiej mierze, w jakiej koncepcja antologii na to pozwala, jest recepcją bardzo konkretnych autorów.
Zapowiadam, tylko zwróćmy uwagę, że w sumie Romek zajmuje się prawie 40, może nawet tam i 45 autorów się pojawia w tym posłowiu. I dla mnie jest niezwykle ciekawe to przejście. Poważnie traktuję 40-45 i wybieram z nich 21. Brak mi tego momentu, kiedy antologista mówi tak, to jest to, właśnie oni. Dlaczego ta dwudziestka? Ale świetnie, że mówi też o innych, że jakby stwarza takie szersze pole, czytelnik sobie może wybrać. Ale jeszcze jedna rzecz. Z dyskusji wynika, że jakimś wiodącym tonem tej antologii, jakimś nurtem i ciągle te same nazwiska jest właśnie różnie rozumiane zaangażowanie. Ja bym sobie tam znalazł inny jakiś nurt i tak dalej, ale jednego nurtu na pewno nie znajdę. Został całkowicie wyeliminowany. I nie wiem, czy to preferencje antologisty, czy taki układ współczesnego życia literackiego, czy po prostu jest to nurt zupełnie nieistotny. Gdybyśmy przesunęli datę wstępną na 99, nie 2000, pojawia się Tadeusz Dąbrowski, pojawia się Cielecki, pojawia się Wiśniewski, pojawia się Nowaczewski, pojawia się Pado i proszę Państwa, być może dla kogoś jest to trzecia czy druga liga, ale jest to też jakaś propozycja i też jakiegoś rodzaju zaangażowania. Niekoniecznie, nie wiem, neolewicowego, lewackiego, nie wiem jakiego, ale też jakiegoś zaangażowania światopoglądowego. Dlaczego tam to jest gorsze, dlaczego jest wyeliminowane, dlaczego tego nie ma w antologii? Nie ma i tyle, dziękuję.
To ja może odpowiem, bo to jest takie typowe pytanie, typowy zarzut dla antologii, do antologii każdej. Dlaczego nie ma tam tych i tamtych? Ponieważ antologia jest autorskim wyborem, zawsze. Więc zawsze będą do niej takie właśnie pretensje. Natomiast wydaje mi się, że ponieważ ta dyskusja już powinna zmierzać powoli do końca, zresztą zapalający się ekran świadczył, jakbyśmy już powinni kończyć, że może byśmy zakończyli takim, Tadeusz Komendant, kończąc zajęcia, prosił o zwierzenia liryczne, czyli właśnie o kilka osób, które kilka rzeczy, czy postaci ważnych w tej antologii, czy wśród tych ostatnich debiutów. Jakie były wasze odkrycia? Znaczy, kogo byście powiedzieli, że dla was jest najważniejszy? Czy z tej antologii, czy tak jak ty, Jacku, nie czytałeś antologii, ale przygotowałeś się z ostatnich? Edward Pasewicz, oczywiście. Natomiast no to jest kolejny problem. Edward Pasewicz czy Joanna Miller, których trudno porównywać z autorami, którzy napisali jedną książkę. Natomiast kategoria odkrycia.
Ja jestem generalnie zbudowany, to znaczy w tym sensie, że mnie się wydaje, że te debiuty, które w ostatnich kilku latach się, a na nich się skupiam, to znaczy ja tutaj myślę w takiej perspektywie pięciu lat, mnie się wydaje, że te debiuty są bardzo, bardzo ciekawe. Ja tutaj wyróżniłem trzy, to znaczy Antypody Sławomira Elsnera, zupełnie od samego pierwszego zdania do ostatniego zdania to jest naprawdę skończona, precyzyjna, dokładna poezja. Pan Konrad, który ma u mnie teraz jednak minus tutaj za zachowanie, i pani Agnieszka Mirachina. To są dla mnie trzy naprawdę świetne książki. I ja je porównuję z tym, co było w latach 92-94, kiedy też takie dość, myślę, dobre debiuty się wtedy pojawiały. Także ja mam same ciepłe myśli. Wydaje mi się, podobnie jak Karol, mam też swego rodzaju nostalgię za latami 90., ale mnie się wydaje, że poza nostalgię trzeba jednak wyjść.
To ja jeszcze dodam, sama sobie udzielę głosu. Bartosz Konstrat i Justyna Bargielska. To były dla mnie odkrycia tej antologii, a nie Konrad Góra.
Ja nie mam odkryć, ale ta antologia mi się bardzo podobała, dlatego że ja nie czytałam jej jako osobnych książek poetyckich, tylko jako całości, która prezentowała poezję po 2000 roku. Podobało mi się, że tam jest tak dużo różnych odjazdowych właśnie poetyk. Doceniony Rybicki, doceniona Bargielska chociażby, doceniony Tomasz Pułka i różne nieoczywiste rzeczy. Pewnie do końca nie zgadzałabym się z tym wyborem Romka, ale jak w 90% on się pokrywa z moimi wyborami estetycznymi i według mnie to jest najbardziej chyba reprezentatywny wybór, jaki mógłby być zrobiony. Żadnych odkryć, ale potwierdzenia.
Też nie wiem, czy mogę mówić w kategoriach odkryć, natomiast skoro jesteśmy proszeni o nazwiska, to będą nazwiska i będzie też krótko. Przede wszystkim Szczepan Kopyt. Poza tym z autorów wieloksiążkowych w dowolnej kolejności Bargielska, Szychowiak i Pasewicz i z debiutantów Góra, Mirachina, Witkowski.
Panie Karol.
Ja odkrycia mam na co dzień. Ja nie żyję od antologii do antologii, więc trudno mi to jakoś w ten sposób ująć. Ale tak jak mówię, wczoraj sobie zrobiłem maraton i cały dzień w ogródku czytałem tę rzecz i nagle pewne rzeczy zupełnie inaczej zafunkcjonowały, mając obok takich towarzyszy i takie towarzyszki. I w związku z tym Ryba, tak, Rybicki, Konstrat, zupełnie inaczej odczytany, zobaczony. Nie wiem, mocne było słońce w tym ogrodzie, może mi to pomogło. I Justyna Bargielska. Mam wielki problem z Bianką Rolando. Nic z tego nie rozumiem, nic nie czuję, ale to ma swój poziom literacki. Tak, dziękuję.
To ja myślę, że już powinniśmy właściwie skończyć. Chyba, że ktoś z Państwa jeszcze chciałby właśnie rzucić mikrofonem albo coś w tym rodzaju. Jeszcze? Redaktor na koniec.
Znaczy ja powiem na koniec jedynie tyle, żeby pewne rzeczy, które tutaj słyszałem, część z nich była miła, część może nie, ale tak już jest, ostudzić, że każda antologia ma swoje widmowe strony, które wynikają z kryteriów, z ilości autorów. Ja nie będę wyróżniał tutaj autorów. Stoję za każdym, którego wybrałem. Nie po to ich wybierałem, żeby teraz ich dzielić, ale wciąż mi doskwierają pewne moje zaniedbania, o których chciałem powiedzieć. Niekoniecznie, bo nie wiem, czy ci autorzy znaleźliby się w antologii, ale wciąż myślę o Remigiuszu Michno, o Kasprze Batczaku i o Jakobie Mansteinie. To są być może te boleśniejsze widmowe strony tej antologii. My już kończymy dyskusję. Dziękuję, Justyna.
Kończymy. Dziękuję Państwu.